Forum Morskie Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu, witam w pierwszej debacie w ramach drugiego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Pomorze jest najlepszą lokalizacją dla elektrowni jądrowej. I najpierw przedstawię moich gości. Pan Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dzień dobry.
Mateusz Kowalewski, prezes zarządu portalu gospodarkamorska.pl.
Dzień dobry.
I last but not least, Szymon Gajda, prezes zarządu wojewódzkiego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, za 11 lat na Pomorzu, prawdopodobnie w okolicach Choczewa, powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. O tym, że na Pomorze jest takim dobrym miejscem na budowę elektrowni jądrowej, wiemy już od wielu, wielu lat, bo przecież tutaj próbowano wybudować elektrownię w Żarnowcu. Ale ja spytam panów właśnie o to, dlaczego Pomorze jest taką najlepszą lokalizacją tego typu obiektu. Może zacznijmy od pana wójta.
Ja myślę dlatego, że nie mamy infrastruktury energetycznej i mamy piękne plaże, piękne lasy. To pewnie dlatego sobie wymyślono, że u nas jest dobra lokalizacja. A tak na poważnie, no nie ma innej lokalizacji, jest tylko ta jedna, no to dlatego ona jest dobrą lokalizacją.
W większości krajów świata elektrownie są właśnie lokalizowane mniej więcej w okolicach morza, bo to jest też kwestia ewentualnie wody do chłodzenia elektrowni, co jest bardzo niezbędne. Ale czy to nie wpłynie na stan naszego środowiska? Może pan Szymon Gajda?
Moim zdaniem nie. Ta inwestycja jest zdecydowanie projektowana w sposób absolutnie bezpieczny. Przede wszystkim mówi się o technologii Pressurized Water Reactor trzeciej generacji albo trzeciej generacji plus. To jest technologia, która zakłada 5 linii zabezpieczeń, 5 autonomicznych linii zabezpieczeń. Praktycznie przy dobrym rozwiązaniu kwestii odpadów wypalonego paliwa, to promieniowanie jonizacyjne takiej instalacji jest znikome, jest pomijalne, bo to jest promieniowanie, które zresztą, Szanowni Państwo, mamy z nim do czynienia w naturalnych warunkach całkowicie. Także ta inwestycja może być całkowicie bezpieczna dla środowiska.
Mówi Pan o tym, że ta elektrownia będzie zbudowana według najnowocześniejszych technologii, ale jednak mimo wszystko ludzie obawiają się tego atomu w ich sąsiedztwie. Karol Rabenda.
No tak, to pewnie wynika też z historycznej naszej historii związków z atomem, czyli z tym Żarnowcem, który miał być budowany w technologii radzieckiej. To było w czasach, kiedy była głośna sprawa Czarnobyla. My tu mówimy o zupełnie innej technologii, o zupełnie innych czasach. Te elektrownie, które są dzisiaj, one są w zupełności bezpieczne. Jeśli chodzi o różne spojrzenie mieszkańców czy osób, które przyjeżdżają nad morze, one się zawsze będą pojawiać. Zresztą to nie tylko dotyczy atomu. W dzisiejszych czasach każda duża inwestycja musi sobie radzić z jakąś też dyskusją o ochronie środowiska, o oddziaływaniu na otoczenie, czy to turystyczne, czy to gospodarcze. No ale inwestycja w atom w Polsce nie tylko w sytuacji dzisiejszej polityki, czyli konfliktu na Ukrainie, ale również jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wymogi transformacji energetycznej, jest niezbędna. Myślę, że to mimo pojawiających się pytań właśnie o bezpieczeństwo, o środowisko czy o oddziaływanie na turystykę, no to my wszyscy musimy zrozumieć, że ta inwestycja jest nam po prostu potrzebna i bez niej nasza gospodarka nie będzie się rozwijała tak szybko, jak powinna.
To jeszcze pana ministra dopytam o to, no bo przecież wiemy, że Orlen będzie inwestował w te mini reaktory jądrowe, czyli te mini
małe,
reaktory...
Małe, bo mini małe, są jeszcze, małe. To jest jeszcze inna...
Dobrze, no to te małe reaktory jądrowe będą uzupełnieniem tak naprawdę tej wielkiej elektrowni, która powstanie.
Tak, tutaj my mówimy o całej transformacji energetycznej. Elektrownia, ta duża elektrownia jądrowa, no to jest rzecz, która będzie powiedzmy w takiej bazie energetycznej, dlatego też na Pomorzu, bo my nie mamy na północy Polski dużych źródeł energii, wytwarzania energii. One są przeważnie w dużej części na południu. Spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen czy KGHM, rozpoczęły współpracę z partnerami głównie amerykańskimi, czy powiedzmy zachodnimi, szeroko pojętymi, o SMR-ach, czyli tych małych modułowych reaktorach jądrowych. To jest technologia, która jakby jest szybsza do realizacji, bo tu mówimy o jakichś 10-11 latach, a przy SMR-ach to jest okres o połowę, szacuje się, że o połowę krótszy. On będzie w pierwszym etapie wykorzystywany do tego, żeby zasilać w energię te podmioty przemysłowe, takie, bo i Orlen, i KGHM, one jakby same pożerają bardzo dużo energii, ale ta nadwyżka, która będzie wypracowana, będzie też odprowadzana do sieci. I to jest bardzo dobre uzupełnienie, bo te reaktory modułowe, jak sama nazwa wskazuje, można rozbudowywać. To jeśli ta technologia zostanie już wdrożona w Polsce, to będziemy mogli ją wykorzystywać nie tylko dla przemysłu, nie tylko w tych miejscach, gdzie jest duży odbiór energii, jak duże fabryki, ale też będzie ona mogła być stosowana na przykład do zasilania elektrowni miejskich, czy normalnie do sieci. Także te wszystkie inwestycje w dużą energetykę jądrową, w SMR-y i też coś, co dla Pomorza jest ważne, czyli morską energetykę wiatrową, to są rzeczy, które tak naprawdę odmienią polską twarz energetyki. Ona będzie bardziej zielona, będą to nowoczesne technologie i będą to źródła energii, które będą niezależne od surowca, czyli tak jak mamy dzisiaj do czynienia z węglem, który jest bardzo nielubiany w Unii Europejskiej i no, gazem, który jest bardzo nielubiany w Polsce, bo jest gazem rosyjskim, ale od tego odchodzimy, więc to jest istotne też z powodów bezpieczeństwa.
To spytam teraz Mateusza Kowalskiego, bo właśnie minister Rabenda wspomniał o morskich farmach wiatrowych, które tak naprawdę są kompatybilne z tym, co będzie się działo w Choczewie, jeżeli powstanie elektrownia atomowa.
Zdecydowanie tak. No, mamy do czynienia z, tak jak tutaj pan minister zauważył, no, z pewną transformacją energetyczną. Ta transformacja energetyczna nie dotyczy tylko źródeł energii, ale też kierunków przesyłu i powstawania tej energii w Polsce. No teraz mamy kierunek z południa na cały obszar Polski. To w najbliższych dekadach, już w najbliższej dekadzie można powiedzieć, zmieni się i bardzo dużym elementem powstawania tej energii będzie północ, między innymi Pomorze. Energia jądrowa ma to do siebie, że jest to bardzo stabilne źródło energetyczne, w przeciwieństwie do morskich farm wiatrowych, gdzie wytwarzanie tej energii w olbrzymim stopniu zależy od warunków atmosferycznych. Jest to po prostu energia wytwarzana w sposób zmienny. Dwa blisko siebie zlokalizowane takie źródła energii powodują, że one się w idealny sposób uzupełniają. I jestem przekonany, że właśnie decyzja tutaj o lokalizacji elektrowni atomowej na Pomorzu jest związana między innymi z tym. Oczywiście jest szereg innych walorów związanych tutaj z naszym regionem, które no, decydują o tym, że właśnie...
Właśnie jakie to walory?
Znaczy podstawowym walorem takim fundamentalnym jest po prostu dostęp do nieograniczonej ilości wody jako chłodziwa dla takich reaktorów. W tej chwili powstają nawet obawy, że Wisła w przypadku na przykład dużej suszy może być niewystarczającym źródłem takiego chłodziwa i dlatego podjęto decyzję, że musi to być lokalizacja bliska po prostu Bałtyku. Pewnie dużo osób zadaje sobie pytanie, dlaczego nie Żarnowiec, skoro on już ma ten klimat przemysłowy, skoro obok mamy największą elektrownię szczytowo-pompową w Polsce, która z założenia też powstała między innymi ze względu na lokalizację przyszłą elektrowni atomowej w Żarnowcu i miała być takim magazynem absorbującym ten potencjał energetyczny. Ale no, kilka tutaj argumentów jest jednak za lokalizacją w Lubiatowie Kopalinie. No, wydaje się, że podstawowym argumentem jest jednak bliższa odległość, fizycznie bliższa odległość do wybrzeża Bałtyku.
Rozpatrywano 92 potencjalne
oczywiście tak, lokalizacje. Ale tych blisko już konkretnie nadmorskich było zdecydowanie mniej, tak? Z tego, co się orientuję, też zbiornik wodny Jezioro Żarnowieckie nie jest wystarczającym akwenem do chłodzenia elektrowni o mocy powyżej 2000 MW. A trzeba zwrócić uwagę na to, że planowana moc elektrowni ma być na poziomie 3,75 GW, więc ona wyraźnie przekracza jakby potencjał tego zbiornika, więc ta komunikacja z Bałtykiem i tak byłaby potrzebna. Dlatego tutaj wydaje się, wybrano lokalizację w Lubiatowie, która fizycznie jest bliżej Bałtyku. No i masz szereg walorów geograficznych, geologicznych, które też tu przemawiają za tą inwestycją. Oczywiście, tak jak tu wójt na początku zwrócił uwagę, wiele osób podchodzi do tego w taki sposób, kojarzymy ten region właśnie z lasami, z naturą, z takim dosyć dziewiczym terenem wzdłuż, na wybrzeżu Bałtyku, który nie jest specjalnie zagospodarowany, kojarzy się z agroturystyką, z jakąś taką typową rekreacją, ale z drugiej strony no, te walory też przemawiają za taką inwestycją, ponieważ no, jest tam bardzo małe skupisko ludzi, odległe, duże ośrodki urbanistyczne, no, które niestety no, wskazują, że właśnie takie miejsce jest najbezpieczniejsze, najlepsze, chociaż też tutaj powtórzę kolegę, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, elektrownie trzeciej generacji plus, to naprawdę są reaktory zabezpieczone w taki sposób. Mówi się o tym, że te reaktory są stukrotnie bezpieczniejsze od reaktorów drugiej generacji, które były już o niebo dalej niż reaktor, który tak tą złą markę dla elektrowni jądrowych zrobił, czyli reaktory w Czarnobylu.
No zdecydowanie kwestia bezpieczeństwa jest tematem, który interesuje ludzi, ale przede wszystkim interesuje nas to, że elektrownie atomowe są elektrowniami praktycznie nieemisyjnymi. Jak się poprawi stan powietrza u nas chociażby na Pomorzu, pan Szymon Gajda?
Znaczy zdecydowanie poprawi się w całej Europie i w całej Polsce, nie tylko na Pomorzu, bo akurat to oddziaływanie jest, brak emisji, jakichkolwiek emisji, to trzeba podkreślić, nie tylko CO2, ale NOx-ów i SOx-ów, także praktycznie można powiedzieć, mamy do czynienia z instalacją całkowicie zeroemisyjną, z instalacją, która... Dzisiaj jesteśmy kilka tygodni po publikacji drugiej części raportu IPCC, z której wynika, że będziemy mieli potężny problem ze zmianami klimatu. Już IPCC o tym dość głośno mówi, więc to jest instalacja, która jest nam potrzebna w tych czasach. To jest instalacja, która dla środowiska stanowi po prostu niezbędną gwarancję, że ono nie będzie cały czas podlegało narastającej antropopresji związanej z potrzebami, rosnącymi potrzebami energetycznymi, o których mówił pan minister. Więc tu nie ma żadnych wątpliwości, że z perspektywy ochrony środowiska my po prostu potrzebujemy elektrowni jądrowej.
No właśnie, ja teraz pytam pana wójta, bo tak przed programem lekko wymieniliśmy kilka zdań dotyczących tego, że szykują się protesty w gminie Choczewo. Ja przypomnę, że w przypadku budowy elektrowni w Żarnowcu tam protestował Greenpeace. Tak zupełnie absurdalnie to dzisiaj brzmi, bo przecież elektrownie atomowe są o wiele bardziej przyjazne środowisku niż innego typu elektrownie. Kto protestuje teraz przeciwko elektrowni, panie wójcie?
No myślę, że wszyscy, którzy chcą zachować ten walor przyrodniczy. Ja tylko chcę jeszcze uzupełnić tamtą wypowiedź na temat tego bezpieczeństwa. Po Czarnobylu i po Fukushimie inżynierowie skonstruowali taki reaktor, który pod spodem ma dodatkowy zbiornik, który nawet z braku wody czy jakiejś awarii musi się sam wyłączyć. Także to jakby załatwia cały ten problem, który wynikał w tamtych awariach, szczególnie w Fukushimie. Natomiast u nas mieszkańcy boją się tego, że stracą na turystyce, na walorach przyrodniczych.
Ale może właśnie zyskają, bo przecież mnóstwo ludzi będzie przyjeżdżać tutaj, żeby elektrownię zobaczyć.
Ja od razu powiem tak, nie czarujmy się, walor przyrodniczy stracimy, ale w zamian za to zyskujemy coś jeszcze, zyskujemy wiele. Zresztą każda wielka inwestycja, która wchodzi na taki dziewiczy teren, niszczy. Możemy tutaj się zapewniać, że będzie lepsze powietrze. U nas jest super, bo jest przeciąg i wieje. My mamy problem bardziej taki estetyczny, czyli bo byliśmy, ja byłem sam na 11 lokalizacjach i na budowach elektrowni atomowych i tam, jeżeli chodzi o turystykę, ona nie jest zagrożona, bo tak jak pan redaktor powiedział, też będą przyjeżdżać do elektrowni, ale to jest taki nieduży procent zwiedzających. Natomiast infrastruktura się poprawi, wiele rzeczy, bo wiadomo, za tym idą pieniądze. I turyści chętnie przyjeżdżają. Właściwie z wszystkimi samorządami, z którymi rozmawialiśmy, nikt nie narzekał, wręcz odwrotnie, mówili, że to się rozwinęło. No, natomiast jest brzydko. Tutaj kolega wspomniał też elektrownie wiatrowe. No, trzeba pamiętać, że ta mała gmina, zaledwie 18 km brzegu, na 5 km szerokości będzie miała 7 linii 400, no, jedną albo dwie 110. I teraz jak hasło brzmi gmina naturalnie piękna, to teraz będziemy musieli zmienić na gminę pod kablami. No bo ciężko to sobie wyobrazić, ale tak to będzie wyglądało. Czyli ten walor przyrodniczy, no, mocno ucierpi. Wiatraki praktycznie nie mają gdzie wejść, no to wchodzą u nas w Osiekach. Do elektrowni jest tam około 5 kilometrów. Do stacji, każda stacja to jest, no, około 100 hektarów. Nawet ciężko to sobie wyobrazić, także jeżeli chodzi o przyrodę, no to mocno ucierpimy. I ludziom wytłumaczyć, że to jest dobre, to raczej nie, raczej, że to musi być. To, co powiedział pan minister, no nie mamy wyjścia, no musimy budować te elektrownie. Jeżeli chodzi o wiatraki, nigdzie nie mogą wejść. Mogą wejść u nas, ponieważ żeśmy kiedyś sobie stworzyli pełno natur, parków i tak dalej, to wejść nie mają gdzie. Problem chyba jest większy taki, że my chcemy, żeby ta inwestycja była jak najmniej inwazyjna. I to jest dla nas największy problem, żeby nas traktowano podmiotowo, a nie przedmiotowo, żeby nas nie informowano, co będzie, ale żeby z nami dyskutowano, rozmawiano, jak my to widzimy, bo my znamy lepiej teren. To, co kolega powiedział, lokalizacja Lubiatowo-Kopalino. Przecież to od początku wiadomo, że to jest nieprawda, bo to jest Jackowo-Słajszewo. I my, sprzedając tą lokalizację Lubiatowo-Kopalino, która była pierwszą, gdzie są najdroższe działki w gminie, gdzie są najdroższe domy, gdzie działki po 200-300 zł się sprzedają, my mówimy, że tam będzie elektrownia. Tam jeszcze wszystkim mówię, nie będzie elektrowni. Elektrownia jest przesunięta, bo ta pierwsza lokalizacja z racji jednostki wojskowej, od początku mówiliśmy, że to jest bzdura, no, została teraz przesunięta i tam na tych 600 hektarach robiono badania i w tej chwili już złożono raport. Czekamy na tą ostateczną decyzję. Natomiast no, musimy zacząć, znaczy rząd musi zacząć z nami rozmawiać. Teraz to rozdzielono wszystko i na przykład kolej PLK się tym zajmuje, ale nie ma koordynatora. Do nas nikt nie przyszedł. Jak usłyszeliśmy propozycję, to spadliśmy z krzeseł. Krajowe drogi i autostrady, nie wiem, pan minister pewnie wie dokładnie, jak to się nazywa, ma budować drogę. Nikt z nami nie ustala. A to musi być jak najmniej inwazyjne i to można zrobić, tylko trzeba z nami rozmawiać. I
myślę, panie wójcie, że będą takie rozmowy, bo przecież przypominamy sobie chociażby przekop Mierzei Wiślanej, tam też było mnóstwo protestów, mnóstwo wątpliwości, a jednak wszystko się udało i wygląda to na razie bardzo imponująco. Ale ja przejdę teraz może do tematu bezpieczeństwa, ale w kontekście tego, co się dzieje teraz na Ukrainie chociażby, czyli zabezpieczenie takiej elektrowni przed ewentualnym atakiem. I może spytam pana Szymona Gajdy, czy tego typu elektrownie, takie jak powstanie u nas, są zabezpieczone także przed atakami wojskowymi, bo nie ma co ukrywać, no niestety jesteśmy mamy wojnę na Ukrainie i być może kolejne konflikty także w Europie wybuchną.
Cały system zabezpieczeń elektrowni też pośrednio albo bezpośrednio zabezpiecza przed atakiem, ale elektrownia, proszę pamiętać, reaktor jądrowy znajduje się pod kopułą żelbetową. W tej chwili wymogi i międzynarodowe, i europejskie, i krajowe są tak mocno wyśrubowane, że jest to kopuła, która powinna wytrzymać atak, co najmniej uderzenie potężnego samolotu. Szacuje się, że mniej więcej taka kopuła powinna mieć około 1,5 metra grubości, to jest 1,5 metra żelbetonu. Ale to jest tylko jeden element. Tak jak powiedziałem, elektrownia tej najnowszej generacji ma 5 linii autonomicznych, linii zabezpieczeń. I też oczywiście te 3 awarie, które historycznie miały miejsce, czyli Three Mile Island, Fukushima Daiichi i Czarnobyl, Czarnobyl najbardziej dramatyczna, one spowodowały, które dotyczyły reaktorów, tak jak panowie tutaj wspomnieli, dużo o niższych standardach, niższej generacji, one spowodowały, że zdobyliśmy całą masę różnych doświadczeń. I taka instalacja jak elektrownia atomowa, to jest można powiedzieć, instrukcja wybitnie sformalizowana. Tu się nic nie dzieje bez określonej procedury sterowanej elektronicznie, bez określonej procedury, którym podlegają określeni ludzie. Także zdecydowanie atak terrorystyczny, czy atak konwencjonalny, czy wojna kinetyczna, która nie daj Boże mogłaby się wydarzyć, oczywiście absolutnie takiej możliwości nie dopuszczamy. To są wszystko zjawiska, na które tego typu instalacja będzie odporna.
Dobrze, to spytam Mateusza Kowalewskiego, bo przecież chociaż spójrzmy na naszą zachodnią granicę, Niemcy likwidują elektrownie atomowe. No teraz zostało to wstrzymane tak naprawdę z powodu właśnie głównie wojny na Ukrainie, ale likwidują. Dlaczego taka decyzja mogła zapaść w Niemczech?
Trudno oceniać w jakiś racjonalny sposób decyzje dotyczące polityki energetyki Niemiec. No w tej chwili no, czas pokazuje, że te decyzje były błędne, że droga, którą przyjęli, która uzależniała prawie całkowicie ten kraj od rosyjskiego gazu, no to był ślepy zaułek i zły kierunek. Zdecydowanie wydaje się, że założenia takich projektów jak Fit for 55 były zbyt wyśrubowane, szczególnie w kontekście dzisiejszego kryzysu energetycznego i ta polityka wymaga na jakiejś gruntownej przebudowy. Oczywiście musimy się trzymać dążenia do tej nisko zmniejszenia emisji, dążenia do nisko czy docelowo zero emisyjności, ale no, musi to być oparte o no, jakieś tam racjonalne fakty. Wydaje się, że ten program i polityka Niemiec i Unii Europejskiej w ostatnim czasie no to była troszeczkę oderwana jak gdyby od realnych możliwości dzisiejszych czasów. I atom na pewno jest tutaj ważnym elementem tej metamorfozy energetycznej, która pozwoli na zmniejszenie emisji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no mamy szereg działań wojennych w tej chwili za naszą wschodnią granicą. Jak widać, na razie nie było tam problemów. Mamy przecież olbrzymią elektrownię atomową Zaporoże, to jest największa elektrownia atomowa w Europie. Wokół niej tak naprawdę miał szereg wydarzeń wojennych. Te reaktory są cały czas bezpieczne. Trzeba sobie też no, powiedzieć, że no, działania wojenne no, dalekie są od jakiejkolwiek, no, można powiedzieć tutaj, ekologii czy ochrony środowiska. No, nikt nie ocenia w tej chwili tego, co się dzieje na Ukrainie w kategorii emisji, a wydaje się, że gdyby tam podsumować ilość tych ładunków wybuchowych, płonące bazy paliw, tonące okręty czy statki handlowe, no to to jest olbrzymia, zjawisko olbrzymiej szkodliwości dla środowiska. A takie zagrożenia wojenne czy terrorystyczne dotyczą też innych źródeł energii. No, wyobraźmy sobie atak na przykład terrorystyczny, czy jakieś działania wojenne skierowane na przykład na tankowiec sumujący, czy przypływający do naftoportu. No, mamy do czynienia tam z katastrofą ekologiczną na wyciągnięcie ręki. Tak? Mamy 100 tysięcy ton, załóżmy, ropy naftowej. W przypadku takiego ataku, no to tutaj Zatoka Gdańska będzie skażona całkowicie, więc my się tu musimy liczyć z pewnymi ryzykami, które musimy minimalizować. I patrząc w ten sposób na, załóżmy, takie dostawy energii, jak na przykład drogą morską, no podobnie musimy patrzeć na energię atomową. Moim zdaniem decyzja o wstrzymaniu budowy elektrowni w Żarnowcu to była zła decyzja. W tej chwili bylibyśmy o wiele, wiele dalej jako Polska, jako Polska z doświadczeniami w tego typu inwestycjach, z łańcuchem dostaw, z polskimi firmami, które mogłyby już mieć doświadczenia w tak dużym projekcie i moglibyśmy i rozbudowywać tą elektrownię i mówić o budowie kolejnych. Co więcej, nasza niezależność energetyczna w tej chwili byłaby dużo, dużo większa. Przykład Słowacji, która nie podjęła takich decyzji 30 lat temu i w tej chwili, jeżeli chodzi o energię elektryczną, jest, można powiedzieć, krajem zupełnie niezależnym.
To jeszcze dopytam, gdybyśmy mieli Żarnowiec, panie Mateuszu, gdybyśmy mieli Żarnowiec, to gospodarka na Pomorzu mogłaby wyglądać jeszcze lepiej?
Zdecydowanie tak. No, trzeba spojrzeć na to, że no, Pomorze to jest duży ośrodek gospodarczy, który jest w dużej odległości od polskich źródeł energii. Tak? No, koszt transportu tej energii z południa Polski jest bardzo duży. Mówimy tutaj o setkach kilometrów sieci energetycznych. Co więcej, no, taka jednolitość, jeżeli chodzi o źródła energii w tak dużym kraju jak Polska, to jest zdecydowanie niewskazana. To powinno być bardziej zdywersyfikowane i ten projekt elektrowni atomowej w Żarnowcu no właśnie na takich fundamentach powstał. Dzisiaj do tego wracamy. W połączeniu z morskimi farmami wiatrowymi możemy mieć naprawdę do czynienia z taką udaną transformacją energetyczną i tą dywersyfikacją dostaw energii zarówno z południa, jak i z północnym, bo też jestem przekonany o tym, że dziś nie jesteśmy gotowi na to, ażeby zrezygnować z energii wytwarzanej całkowicie na południu. No, to jest po prostu dziś nierealne.
Spytam pana ministra, które gałęzie gospodarki pomorskiej zyskają najwięcej po wybudowaniu elektrowni jądrowej?
Znaczy zyska całe Pomorze, zyska tak naprawdę cała Polska, no bo ta energia będzie no, dużo tańsza w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że energia, która jest wytwarzana przy użyciu węgla, jest obarczona dodatkowymi opłatami. Ale jeśli chodzi o Pomorze i też o gminę, bo tu nawiązując do słów pana wójta, no to panu wójtowi pewnie nie wypada, ale gmina stanie się bardzo bogatą gminą i pan wójt będzie mógł wybudować bardzo dużo usług publicznych, ale też mieszkańcy na tym zyskają, no bo na Pomorzu dzięki tym inwestycjom, czy to w elektrownie jądrowe, czy w morską energetykę wiatrową, powstanie bardzo dużo nowych, wysokopłatnych miejsc pracy. Pewnie gmina nie będzie już gminą w takim stopniu turystyczną, ale jeśli chodzi o bazę noclegową, jeśli chodzi o miejsca zatrudnienia, bo to przecież nie jest tylko sama elektrownia, ale to jest mnóstwo zakładów, które będą kooperować, które będą serwisować. No jakby ilość miejsc pracy...
10 tysięcy ludzi przybędzie na stałe.
Tak, to jest duży rozwój dla gminy pod względem gospodarczym, ludnościowym, ale też dochodowym, no bo oczywiście gmina teraz też jest zasobna, turystyka jest dobrym źródłem dochodów, ale teraz mamy historię z COVID-em, także też jakoś mało odporna na różne zdarzenia losowe. No ale tutaj będą, tak jak pan wójt wspomniał, nowe miejsca pracy, wysokopłatne. Będą to miejsca pracy, które jakby dają kompetencje w różnych innych dziedzinach, tak? Także to jest w połączeniu, a zwłaszcza w połączeniu z morską energetyką wiatrową, bo tutaj pan wójt wspomniał o tym, że to też będzie zaplecze dla tych farm. No to tam szacujemy, że cała energetyka wiatrowa na Bałtyku to będzie około 70 tysięcy nowych miejsc pracy. Także wybrzeże gdańskie, wybrzeże środkowe no zyska zupełnie nowy obraz, nową twarz gospodarczą. Także wszyscy na tym zyskamy, ale wybrzeże środkowe, wybrzeże gdańskie jak najbardziej.
No i chyba, panie ministrze, podatki też zostaną w gminie.
Tak, to będzie bardzo dużo podatków dla gminy, ale też dla Pomorza. Bardzo dużo właśnie podatków też dochodowych, bo mówię, to nie będzie, to będą zawody takie, że naprawdę mieszkańcy Pomorza będą mogli się w tych dziedzinach kształcić i później bardzo dobrze żyć z tej pracy.
Tu warto wspomnieć o liczbach. Warto wspomnieć o liczbach. Mamy jedną z najbogatszych gmin w Polsce, jeśli nie najbogatszą, bo to tam różne są dane, Bełchatów, tak? To jest elektrownia.
Bełchatów, Polkowice.
Tak. Kleszczewo, bo to gmina Kleszczewo jest najbogatsza, czyli gmina pod Bełchatowem, gdzie
dokładnie
się znajduje fabryka Siła. Teraz tak, teraz zmiany.
Ale zwróćmy uwagę jak gdyby na oddziaływanie właśnie tego typu infrastruktury w sensie gospodarczym. Tak? No, mamy tam elektrownię o mocy 5 gigawatów, czyli tak naprawdę o 20-25% większą niż planowana w gminie Choczewo. I co za tym idzie, no ponad 3000 miejsc pracy w samej elektrowni. Nie mówię o działalności wydobywczej, tylko...
2200 gdzieś tam.
Ja tam 3050 osób tam czytałem w ostatnim czasie. Oczywiście tam działalność wydobywcza to jest jeszcze większe zatrudnienie. Planowana wartość inwestycji w Choczewie to jest ponad 100 miliardów złotych. To żadna działalność turystyczna, jakby sumujmy całą działalność turystyczną na całym polskim wybrzeżu, nie sądzę, żebyśmy mówili o takich przychodach.
No nie.
Więc oddziaływanie na gminę to w ogóle nie jest ta skala, to jest olbrzymie oddziaływanie na całą północną Polskę. Wielkie operacje logistyczne podczas budowy, zaangażowanie z pewnością przeładunków morskich, portów morskich w te procesy. Kolej, rozbudowa infrastruktury kolejowej, drogowej. Mówi się o samej infrastrukturze sieciowej, że to będzie kolejne 3 miliardy złotych na zabezpieczenie infrastruktury sieciowej do tej elektrowni. Więc no, skala tej inwestycji jest, no, można powiedzieć, to są takie epokowe inwestycje, które zdarzają się w takim kraju jak Polska, no kilka razy, załóżmy na stulecie, tak, no bo mówimy o takich skalach inwestycji.
To pana wójta poproszę teraz o komentarz właśnie na temat tego co, o czym panowie mówili, czyli zysków dla gminy.
No trzeba sobie zdać sprawę z tego, co mówiłem na początku. 10% prądu wytwarzanego w Polsce będzie się odbywało w takiej małej gminie na 18 kilometrach, a tak naprawdę na 5. Zysk dla nas... Ja to tak, jeżeli chodzi o Tomówkę, to się nie boję. Jeżeli chodzi o farmy wiatrakowe na morzu, no to się obawiam, bo ta infrastruktura dzisiaj daje nam duże podatki, ale ja już mam jeden kabel z Wicka do Gniewina, gdzie miałem 1 000 000 zł podatku, teraz mam 150 tysięcy, bo nigdy nie wiadomo, jak w Sejmie, jak zmienią ustawę. Przy elektrowniach atomowych to się nie da, ale tutaj to będzie można. Natomiast faktycznie nasza gmina się robi gminą przemysłową i przy tej mocy to 2200 osób będzie pracowało, ale jeszcze mają rodziny, potem pracują gdzie indziej, służba zdrowia. My nad tym pracujemy już tak naprawdę 11 lat, bo wtedy ogłoszono w 10 roku. My jesteśmy do tej inwestycji dość mocno przygotowani i wiemy, czego chcemy. Robimy plany zagospodarowania, robimy studium. Studium też robimy trochę, żeby ich przymusić do tego, tych inwestorów, żeby zadbali też o naszą przyrodę. Także próbujemy, chociaż jest specustawa, ale będziemy się tam próbowali dogadywać. Jeżeli chodzi o kolej, to jest też problem, ponieważ nie można u nas wszystkiego robić bo taniej. Tak robią z wejściem z farm wiatrowych. Miał być GPZ w innym miejscu, żeby od wsi odsunąć, ponieważ to taniej wyszło przy wsi, no to zrobili przy wsi i tak dalej. To jest duży problem. Dlatego najbardziej nas interesuje teraz, kiedy jesteśmy w fazie przygotowań tej podbudowy tej infrastruktury, żeby z nami rozmawiano, przygotowywano, ale oczywiście zmiana, to co powiedzieli koledzy, zmiana będzie całościowa, nie tylko w gminie Choczewo, ale sąsiednich. Dlatego skrzyknęliśmy się razem z trzema powiatami na moją prośbę i gminami sąsiednimi. Założyliśmy takie nieformalne stowarzyszenie. Mieliśmy spotkanie z ministrem Naimskim, koordynatorem tej inwestycji, ale też spotykam się z szefami spółek, które budują wiatraki, no bo jednak chcielibyśmy dogadać się co do takich relacji finansowych, no bo jednak państwo całe zyskuje, województwo zyskuje, wszyscy zyskują, a my byśmy chociaż chcieli w zamian za to zlikwidowanie tej naszej gminy tak pięknej, przyrodniczej, chociażby jakieś rekompensaty i teraz rozmawiamy na te tematy, ponieważ gmina jest malutka, 5400 mieszkańców, to myślę, że trzy powiaty to jest już 500 000 mieszkańców, no to zaczęto z nami teraz rozmawiać, mieliśmy to spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i szczególnie ta kolej, która nas najbardziej boli, która ma przebiegać w najpiękniejszych terenach, a to co kolega powiedział, są już trasy, które były tam, bo tam kolej przecież była. Chcielibyśmy, żeby to po śladzie poszło, ewentualnie chodzi o prędkości, no to można to zwiększyć, ale to nie ma tej wielkiej kolizji, tak? No bo wiadomo, że tory muszą dojść do placu budowy. Mieszkaniówka, no trzeba pamiętać, że na budowie będzie 8 do 12 tysięcy ludzi, na samej budowie. My chcemy na tym zarobić, nie? Bo to jest nasz pieniądz. Nie chcemy, żeby rząd budował tego wszystkiego. Byłem w Anglii na budowie, no byłem, mówię, na 11 lokalizacjach. Wszędzie z samorządem się dogadywano, a tutaj mówi się, my zbudujemy, no to powiedzieliśmy im, że my nie chcemy, żebyście wybudowali. Poza tym, jak buduje się na zachodzie, jak jest morze, to są takie półksiężyce. To, co może gmina, to robi gmina, to, co mogą powiaty, to powiaty, to, co nie mogą, to województwo. A u nas to się robi gdzieś w Warszawie, na Śląsku i różne rzeczy od każdego drobiazgu. To są pieniądze dla nas, bo my to zrealizujemy. My chcemy być partnerem, który będzie pomagał. Chcemy, żeby nasi deweloperzy z naszego województwa zbudowali tak samo z hotelami. Jakiś hotel na 800 pokoi, już tego nie ma. Miała być pod tą budowę przeznaczona do wycinki 540 hektarów. Dogadaliśmy już 340, ja bym chciał 200, bo to wystarczy. Ale nie chcemy kontenerów mieszkalnych na terenie budowy. Chcemy, żeby to było poza budową, bo my chcemy na tym, panie ministrze, zarabiać i to jest nasz cel i tego będziemy bronili. Mam nadzieję, że ta komunikacja z nami zacznie się w końcu układać. Najtrudniej może jest z firmami, bo to są spółki, jest często giełdowe na morzu i oni mówią, to nie my, to PSE, nie? A PSE mówi, a przecież nie da się zbudować stacji i odprowadzenia mocy bez wiatraków. I w drugą stronę tak samo. Nikt nie pobuduje wiatraków, jak nie odprowadzi mocy. Zwracają się teraz Koreańczycy, którzy chcą budować akumulatory energii. Wodór, który Lotos potrzebuje z prądu, jest najczystszy. No, trzeba by było stworzyć takie forum, które byśmy zaczęli pracować nad tym wszystkim, bo jak już mamy niszczyć tą gminę tak przyrodniczo, to zbudujmy ją porządnie, przemysłowo, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
Ja myślę, panie wójcie, że tak będzie, ale ja słucham pana bardzo uważnie i nie wiem do końca, czy pan jest za budową tej elektrowni, czy przeciw.
Proszę pana, to się tak nie da nawet jestem zdeklarować. Za, nawet bo dokładnie, bo jak pan wie, jestem samorządowcem. Rozumiem to, co mówi pan minister i rząd. I zresztą od dawna, bo cały czas to goniliśmy króliczka, a nie chcieliśmy go złapać. No dzisiaj rząd akurat chce złapać tego króliczka i ruszyć w końcu. No to my się cieszymy, bo ciągle staliśmy w rozkroku. Nie tylko my, Gniewino, Krokowa no
i sąsiedzi. To też był problem dla gmin, że tak, nie było wiadomo, to, w której gminie to będzie. Wszystkie się gminy zastanawiały, rzeczy, tak, no, z dokładnie. Planami czekano.
Także... Wie pan, no trudno, żebyśmy chcieli robić kuku całemu krajowi, no po prostu, ale chcemy...
Czyli poświęcacie się.
A żeby pan wiedział, wprawdzie tu kolega mówi, że to nic nie ma z tym, żeby psuć przyrodę, no wszystko, co jest wielkie, to psuje, tak? Natomiast, no niestety, wszyscy śmiecimy, a jak zadałem pytanie mieszkańcom podczas protestów, no to budujemy tutaj wysypisko śmieci, nie? No to nie, u nas nie. Zresztą ci przeciwnicy elektrowni, to żebyście też wiedzieli, oni mówią, my jesteśmy za, no bo to ekologia, wszystko, ale nie u nas, no. Gdzieś to u nas musi być i my to rozumiemy. Tłumaczymy też ludziom, że nie będzie stref, bo już dawno tego nie ma. Jak byliśmy w Anglii, czy gdzieś to przy płocie, który był tylko z leśnej siatki, ale tam wszędzie gospodarstwa, byliśmy w Europie, gdzie szklarnie brały ciepło z elektrowni atomowej. Wszystko. Także to nie jest dla nas jakieś straszne. Natomiast dla nas jest straszne, że z nami się nie w tym najtrudniejszym momencie, czyli przygotowywania infrastruktury, nie rozmawia. Zleca się to państwowym firmom, jak mówiłem, PLK i te autostrady, ale oni do nas nie przychodzą. A my to widzimy inaczej. I myślę, że nie ze szkodą dla inwestycji, ale z korzyścią dla gminy. A inwestycja na tym nic nie ucierpi.
Obok pana siedzi pan minister, więc na pewno przekaże komu trzeba pana uwagi. Ale ja jeszcze zostanę przy tym pakiecie Fit for 55, o którym wspomniał Mateusz Kowalewski, bo w tym pakiecie do niedawna jeszcze była wielka dyskusja na temat właśnie uczestnictwa elektrowni atomowych, bo przecież i Niemcy, i Austria protestowały przeciwko temu, żeby elektrownie atomowe uznać jako źródła zielonej energii. Szymon Gajda.
Zgadza się. To o czym tutaj też moi przedmówcy mówili, to jest ogromny problem tak naprawdę polityczny w Europie. Niedawno mieliśmy dyskusję pomiędzy Niemcami a Francją przy okazji taksonomii europejskiej. Czy uznać energetykę jądrową za energetykę zieloną, czy też nie. No to są pewne zaszłości historyczne i polityczne. Dzisiaj rządowi Republiki Federalnej Niemiec, w którym zasiadają ludzie, którzy kiedyś aktywnie zwalczali elektrownie atomowe, jest bardzo trudno zrobić ten zwrot polityczny, wykonać zwrot przez rufę, można powiedzieć, i zacząć popierać energetykę jądrową, którą zwalczano jako najgorsze zło i pokazywano przede wszystkim jej militarne pochodzenie. Tak podkreślano, że tutaj tak naprawdę dzisiaj na energetyce jądrowej wcale nie ciążą nawet tam trzy awarie, które miały miejsce w historii, tylko ciąży Hiroshima. Ciąży Hiroshima i to, co się wydarzyło w latach 40. I tutaj niewątpliwie bardzo potrzebujemy dialogu społecznego, bardzo potrzebujemy rozmowy i ze społecznością lokalną, i ze społecznością gminy Choczewo, bo nie ma wątpliwości, że każda inwestycja infrastrukturalna, każda inwestycja przemysłowa oddziaływuje na środowisko. To jest poza sporem. I oczywiście pytanie, jak one zostaną przeprowadzone i jak one będą zarządzane. I to jest pytanie już o szczegóły. I chyba trochę jest jeszcze, z jednej strony to dobrze, za wcześnie, żeby o tych szczegółach rozmawiać, ale dobrze, że pan wójt i jego społeczność lokalna w tym uczestniczy, bo to jest zdecydowanie, trzeba to przyjąć za dobrą monetę i trzeba ten dialog społeczny kontynuować. I ten dialog społeczny również eskalować także na poziom europejski. Tak, żeby w Europie widziano, że Polska świadomie podchodzi do tej inwestycji, co zresztą ma wyraz w szeregu dokumentów formalnych, polityk, które są przez nasz rząd przyjęte w zasadzie na każdym szczeblu, można powiedzieć, aż do zagospodarowania odpadów włącznie.
To spytam pana ministra, jak powstanie elektrowni atomowej wpłynie na nasze takie codzienne życie? Czy będziemy mieli niższe rachunki za prąd, tańszą produkcję i zwiększoną chociażby konkurencyjność naszych polskich towarów?
Będziemy mieli w ogóle prąd. Zacznijmy od tego, że my stoimy przed transformacją energetyczną, nie tylko wymuszoną przez Unię Europejską, bo mamy ją opartą na węglu, ale mamy często ją opartą na technologiach, które już mają swoje lata i tak czy inaczej trzeba byłoby je modernizować i wymieniać. I to się dzieje, tylko że przy tym wzroście gospodarczym, jaki my mamy jako Polska, zwłaszcza w ostatnich latach, my potrzebujemy nowych źródeł energii. My tak naprawdę nie stoimy przed wyborem, co na co zamienić, tylko w jakim kierunku rozwijać. My potrzebujemy zarówno energii jądrowej, jak i energii odnawialnej, zarówno farm wiatrowych, jak i też modernizacji tego, co mamy, więc my potrzebujemy tej energii jądrowej, bo polska gospodarka potrzebuje więcej w ogóle energii i najlepiej takiej, która jest tania, bo z taniej energii będziemy mogli szybciej się rozwijać, będzie więcej miejsc pracy, Polacy będą lepiej zarabiali. No i tu wracając ciągle do tego tematu, czy to u nas będzie, czy to dobrze, że jest na Pomorzu, czy źle. No my w pewnym sensie jako Polska Północna, jako wybrzeże, no przez lata jakby mieliśmy trochę droższą energię, ale jeśli chodzi o środowisko, no to no trzeba to powiedzieć, no jakby korzystaliśmy z tego, że południe Polski no miało, no na Śląsku były huty kopalnie, w Bełchatowie też huty kopalnie elektrownie, no w całej Polsce produkowało się prąd i ta przyroda też była tam przecież degradowana, a u nas nie. No my trochę płaciliśmy drożej za te koszty przesyłu. Tutaj przy tej technologii, którą my tu chcemy wprowadzić, oczywiście będą jakieś utraty, że gdzieś trzeba będzie kawałek lasu wyciąć. Te linie przesyłowe, to ja się zgadzam, że to jest duży problem lokalny, no ale tu też my tego nie mieliśmy na północy rozwiniętego. Tak? To jest coś, to jest jakieś tam też zapóźnienie. Jeśli chodzi o te nowe źródła energii, no to skorzystamy na tym wszyscy na Pomorzu. No a no, znaczy też nie chcielibyśmy się pewnie spotkać z taką sytuacją za parę lat, że nie mamy stabilnych źródeł energii, które będą powodowały to, że gospodarka musi wstrzymać produkcję albo Polacy nie będą mieli prądu w domach, no bo jeśli byśmy się nie wzięli porządnie za tą transformację, no to do tego by mogło dochodzić. Na szczęście jesteśmy na takim etapie tym modernizacyjnym, że zarówno stan tej energetyki, jak i sytuacja międzynarodowa nie zagraża w żaden sposób, czy to gospodarce, czy to mieszkańcom Polski. Te decyzje, które były podjęte, nie wiem, jeszcze nawet 10 czy kilkanaście lat temu, co do pozyskiwania nowych źródeł energii, tu się zgodzę z panami, że ta decyzja o budowie reaktora jądrowego powinna być w Polsce wcześniej. Tutaj bardzo ważne są te słowa, które powiedział pan redaktor. My byśmy mieli też wykwalifikowaną w dużym stopniu kadrę do obsługi. My byśmy mogli już tą energetykę jądrową rozwijać, a tak naprawdę my dzisiaj ją dopiero poznajemy, co też będzie wpływało na to, kto będzie na tym zarabiał. Wiadomo, że jeśli się w coś wchodzi, no to trzeba zapłacić różnego rodzaju koszt wejścia w daną technologię. My, gdybyśmy wcześniej zaczęli realizować te projekty, pewnie już byśmy mieli i kadrę zarządzającą, i kadrę naukową, i też pracowników, którzy by mogli to serwisować. Także bardzo dobrze, że my rozpoczynamy tą drogę. Jesteśmy do niej przygotowani i to będzie korzyść nie tylko dla Pomorza, ale dla całej Polski. Znacząca korzyść, tak jak powiedział pan redaktor, tak naprawdę epokowa. Znaczy, jeśli my zbudujemy tą elektrownię, to będzie wydarzenie przełomowe nie tylko dla polskiej energetyki, ale w ogóle dla rozwoju Polski.
Pan minister wspomniał. Ja tylko powiem, proszę bardzo,
że
pan Włodzie.
Ludzie myślą, że wiatraki to jest taki genialny pomysł. To nie jest taki genialny pomysł, bo jak spojrzymy na tą naszą farmę wiatrakową na morzu, która ma mieć koło 9-4 giga i sprawność jest jej 40%, czyli większa niż ale w nocy potrafi dojść do 55%, to z tym nocnym prądem Niemcy mieli dużo problemów, tak? No bo mieli pełno wiatraków, tu się produkuje. A energetyka jądrowa daje tą stabilizację, można to regulować. Tak. To jest taka największa zaleta dla nas też, bo my płacimy rachunki, a tam płacimy często za coś, co nie jest wykorzystywane, albo jest problem, bo nie ma gdzie zakumulować, to trzeba przesłać, sprzedać, oddać za darmo. Niemcy też w pewnym momencie nawet to robili. Czyli to jest dla nas, jako całego społeczeństwa, duża korzyść, jeżeli chodzi nawet o kieszeń.
I tutaj uzupełnię tylko, bo pan wójt dotknął właśnie tego problemu, o który pytał pan redaktor. Dlaczego w Niemczech jest taki problem z odnawialnymi źródłami energii i z atomem, i z energią opartą na źródła gazowe? No bo te gazowe można najłatwiej regulować. Czyli jak wieje, jak świeci, jest więcej energii, można przykręcać tą energetykę wiatrową. U nas my nie mamy jeszcze tego problemu, bo naszej tej energii zielonej w systemie jest mało. Jeśli my wybudujemy farmy na Bałtyku, to będziemy mogli, tak jak wspomniał pan wójt, regulować tymi nowymi źródłami, które dzisiaj budujemy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie.
I tak puentując nasze dzisiejsze spotkanie, wszyscy mimo lekkich wątpliwości zgadzamy się, że ta elektrownia jest w Polsce absolutnie niezbędna. Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo. Dziękuję. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dziękuję.
Mateusz Kowalewski, prezes zarządu portalu gospodarkamorska.pl. Dziękuję. I Szymon Gajda, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i zapraszam na kolejną debatę już za kilka tygodni.
Forum Morskie Radia Gdańsk.